Kwadrans po godzinie 11 w Radiu Zachód. Czas na Lubuskie Forum. Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam Państwa. Niestety dziś powracamy do formuły zdalnej naszych publicystycznych rozmów. Wzrost liczby zachorowań jest już tak duży, że wprowadzenie zasad reżimu sanitarnego było konieczne także w naszym programie, także w naszej pracy. Zatem dziś rozmowy w formie telefonicznej, jednocześnie na antenie. Rozmowy będą prowadzone z dwiema osobami. Podsumowując, w Lubuskim Forum usłyszymy dziś trzy pary rozmówców. Każda będzie miała około 12 minut czasu antenowego i wszyscy dyskutować będą o tych samych tematach. Pierwsza para gości jest już po drugiej stronie linii telefonicznej. Witam panów, Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Mirosław Marcinkiewicz, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
W tym tygodniu mieliśmy do czynienia z zaostrzającym się konfliktem na granicy z Białorusią. Migrantów przybywa, grupy chcące sforsować granice są coraz bardziej liczniejsze oraz bardziej zdeterminowane. Przypadki prowokacyjnych działań ze strony białoruskich służb to już także nie incydenty, to pewien trend. W zasadzie codziennie dowiadujemy się o takich działaniach. Panowie, co dalej będzie? Czego należy się spodziewać? Czy kryzys w waszej ocenie będzie się pogłębiał i przybierze odpukać niekorzystny obrót? Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Rzeczywiście mamy coraz większy problem na wschodniej granicy Polski, ale również Unii Europejskiej. I dzisiaj trudno powiedzieć, wszyscy żyjemy nadzieją, że umiędzynarodowienie tego konfliktu, czyli teraz właśnie to, co robi rząd, czyli angażowanie Unii Europejskiej w obronę granicy, też Unii Europejskiej, angażowanie Turcji na przykład w to, żeby nie wylatywały samoloty z kolejnymi imigrantami, czy angażowanie NATO, możliwe, że spowoduje, że właściwie nie tylko Białoruś, ale również Rosja, bo przypomnę, te dwa kraje działają ręka w rękę, przestaną po prostu to czynić. Niestety dzisiaj Rosja, głównie Władimir Putin, poprzez swojego białoruskiego kolegę, sprawdza tak spójność Unii Europejskiej, ale spójność i również Polski. Niestety tutaj mam nadzieję, że już po ostatniej debacie w Sejmie będziemy jednością, bo rzeczywiście tego nam brakuje i to nasi przeciwnicy wykorzystują, bo wiadomo, jeżeli grupa, naród jest podzielony, to łatwiej zawsze uderzyć. Więc cieszę się z ostatniej debaty sejmowej, gdzie te głosy były oczywiście podzielone, ale już szliśmy w jednym kierunku, żeby to zagrożenie próbować zniwelować i rzeczywiście, żeby ono przestało być zagrożeniem. Także mam nadzieję, że to umiędzynarodowienie konfliktu, tych działań Białorusi i sankcje przeciwko Białorusi, ale już takie poważne, spowodują, że ten konflikt zgaśnie.
Mirosław Marcinkiewicz, jak pan z kolei ocenia dotychczas podejmowane działania w kwestii kryzysu przy granicy z Białorusią? Czy są wystarczające, czy są adekwatne do sytuacji? Przede wszystkim, czy są wyważone? Bo mamy przecież przy granicy i wojsko, i straż graniczną, i policję, i jednostkę Wojsko Ochrony Terytorialnej. Mirosław Marcinkiewicz, proszę.
Znaczy, zadał pan pytanie, czy konflikt będzie trwał. Tak, będzie trwał, bo ten konflikt opłaca się i Łukaszence, i w jakiejś mierze Putinowi. I dwie rzeczy, panie redaktorze. Kończy się za chwilę stan wyjątkowy wprowadzony. I cały czas my jako opozycja mówiliśmy, ten konflikt trzeba umiędzynarodowić. A co do tej pory się działo? Do tej pory była mowa tak, Frontex nie jest właściwie nam potrzebny, on do niczego się nie nadaje. Niestety słowa pana prezydenta Dudy sprzed kilku dni, NATO nie jest potrzebne. Odnotujmy jeszcze w sumie porażkę pana premiera Morawieckiego na ostatnim szczycie przywódców Unii Europejskiej. Nie przekonał w ogóle do siebie, bo nie mamy sojuszników. Ale słyszę, tak, słyszę i bardzo dobrze słyszę tą narrację, tak, trzeba umiędzynarodowić. Trzeba jednak zwrócić się do Unii, do Frontexu, do NATO, bo Polska jest granicą również Unii Europejskiej i tutaj odnotowuje, jakby, oby ta zmiana, bo oby to nie były tylko słowa, a były to po prostu konkretne czyny. Do tej pory polska polityka zagraniczna szczególnie no, niezbyt się spisała. Tutaj pan Pienkowski mówi słusznie, Turcja, tak. No, nie słyszałem o tym, żeby minister spraw zagranicznych Polski był w Turcji. To inni tam docierają i próbują rozmawiać. Cieszmy się z zaangażowania Unii Europejskiej. Cieszmy się z tego, że właśnie szef Rady Europejskiej w końcu wprosił się do nas, Charles Michel, i był tutaj na miejscu. Starajmy się właśnie funkcjonować w ramach wspólnoty europejskiej. To da nam bezpieczeństwo.
Ale pan mówi o tym, że powinniśmy współpracować tutaj ręka w rękę z naszymi sojusznikami, z Unią Europejską. Pełna zgoda, ale póki co słyszymy o notach dyplomatycznych, w których czytamy o zaniepokojeniu i to w zasadzie tyle.
No nieprawda, panie redaktorze. No tu właśnie chociażby to, co słyszymy z zapowiedzi prezydenta Turcji o niewpuszczaniu na pokład samolotów tureckich, no to jest działanie właśnie, to jest działanie dyplomatów między innymi właśnie unijnych.
No tylko pan doskonale wie, że loty z migrantami mogą być prowadzone w innym kierunku niż Mińsk. I
ale panie redaktorze, to jest
takie działanie jest tylko z pozoru skuteczne.
To jest jedna z metod zapobiegania temu, by ci ludzie pojawiali się na Białorusi. No nie mamy tu innych możliwości zadziałania. Pojawią się kolejne sankcje Unii Europejskiej skierowane w stosunku do Białorusi. Pracujmy nad tym, by były to sankcje skuteczne, bo chodzi o to, że musimy sobie z tym poradzić. A na samej granicy, tu wiem, że jest otwarta w tej chwili dyskusja, w jaki sposób Unia może pomóc Polsce również finansowo, po to, żeby to nie spadało tylko na nas. Tu wielkie podziękowanie dla żołnierzy, policji, straży granicznej, wszystkich ludzi, którzy z wielkim trudem bronią naszej granicy. Jednocześnie w ramach Unii, ale to tylko w ramach Unii, powinniśmy też rozmawiać, co, w jaki sposób rozwiązać problem tych uchodźców. Oni są, ja mówię o uchodźcach przede wszystkim, bo ci, którzy trafiają tutaj z zupełnie innych przyczyn, po prostu powinni być, jeżeli już trafiają, deportowani, tak jak to się dzieje. A nasza granica niestety szczelna nie jest. Słyszę, że do Niemiec przedostało się już gdzieś 4, niektórzy mówią do 8 tysięcy uchodźców. No i niestety to jest normalne. No, nie jesteśmy w stanie upilnować tej granicy tak, żeby nikt się tu nie prześlizgnął.
Pytanie do Sebastiana Pieńkowskiego. Czy jest jedność w klasie, polskiej klasie politycznej w sprawie kryzysu na granicy? Bo w tym tygodniu mieliśmy w sprawie kryzysu na granicy specjalne posiedzenie Sejmu. Głos zabierały wszystkie strony polskiej sceny politycznej. To był głos ponad podziałami, w pana ocenie?
Ja mam nadzieję, że od tej debaty sejmowej ta jedność się zacznie, bo rzeczywiście no, proszę pamiętać, że przy ustawie o stawianiu zapory przed emigrantami 174 posłów było przeciw, w tym 6 lubuskich, czyli z opozycji, z lewicy i z Platformy, co mnie bardzo dziwi, bo jesteśmy w dosyć krytycznym momencie. Mam nadzieję, że on nie będzie jeszcze bardziej krytyczny. A tutaj odpierając te pewne zarzuty pana radnego, no Frontex to są urzędnicy. Oni nie przyjadą tu z karabinami i nie będą bronić naszej granicy. Oni tu byli, wizytowali. Więc myślę, że tutaj wszystko, co mogliśmy, jeśli chodzi o współpracę z Frontex, z tą służbą europejską, rząd polski zrobił. No i zgodzę się z tym, że jesteśmy też zgodni, że trzeba umiędzynarodowić konflikt, ale ja przypomnę, że Unia Europejska jako organizm no na dzisiaj się dane historyczne nie sprawdziła. No 2015 rok, przypominam, mieliśmy z drugiej strony olbrzymią ilość imigrantów i właściwie granice Unii no nie istniały. Dzisiaj czy jest duża poprawa? Pytanie retoryczne, no nie ma dużej, tak? Te granice dalej są nieszczelne. Jeżeli ta sama ilość imigrantów pojawiłaby się dzisiaj, czyli 6 lat później, podejrzewam, że też ta fala by była bardzo duża i bardzo duża by przeszła. Pandemia. Kolejny raz Unia się nie sprawdziła, tak? Te decyzje zapadają wolno, więc my tutaj w Polsce musimy sobie oczywiście radzić sami, bo jak umiesz liczyć, licz na siebie, ale oczywiście tutaj jesteśmy zgodni w tym gronie, że trzeba angażować inne państwa, bo to dzisiaj dotyczy Polski, ale za chwilę, tak jak wspomniał pan radny, już jest 8 czy 10 tysięcy imigrantów w Niemczech. No i Niemcy zaczynają sobie z tego zdawać sprawę, więc czekam też po prostu na przynajmniej symboliczne pieniądze, które dadzą, żebyśmy mogli tę granicę zabezpieczyć.
Panowie, chciałbym jeszcze, bo nasz czas jakby tutaj dobiega w pierwszym naszym spotkaniu końca, zadać jeszcze jedno pytanie, poruszyć jeszcze jedną kwestię. W czwartek obchodziliśmy nasze Święto Narodowe, Dzień Niepodległości. Od lat takim niepisanym symbolem w tym dniu jest Warszawski Marsz Niepodległości. W tym roku bez zgody prezydenta Warszawy oraz sądu, ale objęty statusem państwowego, nazwanego przez media liberalne Marszem Narodowców. W jednych mediach widzieliśmy przekaz ponad 100-tysięcznego tłumu, który w duchu patriotyzmu dumnie zamanifestował swoją radość i z dumą przemaszerował ulicami Warszawy. W innych mediach zobaczyliśmy tłum ludzi nazywanymi narodowcami, chuliganami, czy nawet faszystami, którzy szukają pretekstu do agresji i aktów wandalizmu. Który obraz był prawdziwy, panowie? Mirosław Marcinkiewicz na początek.
To znaczy, panie redaktorze, odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów to jest przeogromne, wielkie święto. Ja też chciałbym w tym święcie uczestniczyć. Zresztą uczestniczyłem tu na miejscu w Gorzowie w odpowiedni sposób. Ale proszę zauważyć, my się na drugi dzień po marszu cieszyliśmy, że marsz był spokojny, że nie było podpaleń, nie było bijatyk, nie było rannych. Czy tak to powinno wyglądać? Może ktoś był chętny na to, ale ja nie piszę się uczestniczyć w marszu, w którym jest transparent Polska zawsze biała. Nie, rasistą nie jestem, przyznaję się do tego publicznie. Nie podoba mi się coś takiego. Symbole neofaszystowskie, które tam również ONR-u, Falangi, nie, pod takimi sztandarami w Dniu Niepodległości, w wolnej, bohaterskiej Warszawie nie mógłbym niestety uczestniczyć. Wiem, że wielu ludzi z dobrej woli, tak, chce świętować, chce się cieszyć z odzyskanej niepodległości, w tym marszu uczestniczy. Niestety, z przykrością to mówię, ten marsz narodowy był, narodowców wręcz, tak to trzeba powiedzieć, był w tym roku państwowy. I wystąpienia pana Bąkiewicza, posła Winnickiego, ociekające nienawiścią, dzielące Polaków, obrażające sąsiadów, palenie flagi niemieckiej, no przecież to jest wstyd, jeden wielki wstyd. Ja chciałbym w tym dniu cieszyć się i radować, a nie wstydzić.
I Sebastian Pieńkowski, jakim z kolei widział pan Marsz Niepodległości w Warszawie w czwartek?
Ja podsumuję to może tak. Żyjemy w systemie demokratycznym. Ja się trochę dziwię przeciwnikom politycznym rządu, że próbują zaprzeczyć tej demokracji, tak? Bo jeżeli my dzisiaj wygraliśmy wybory, jutro oczywiście możemy je przegrać, opozycja może je wygrać i będzie miała swój pomysł na ten marsz. Ludzie w większości chcą maszerować, chcą pokazywać patriotyzm, bo są dumni z niepodległego kraju, który coraz jest silniejszy gospodarczo, coraz zamożniejszy i coraz mocniej się rozwijający. I są z tego dumni, chcą to manifestować. Dlaczego im to zabraniać? Oczywiście mówienie, że pan Bąkiewicz wyrażał opinię rządu jest totalną bzdurą. No pan Bąkiewicz jako
marsz państwowy.
Polak, oczywiście, no ale to nie znaczy, że nie można wyrażać tam różnych poglądów. Ja się z panem zgadzam, że te wszystkie transparenty, które tam były objały, noszone, one nie powinny mieć miejsca. No ale żyjemy w społeczeństwie demokratycznym i czasami się takie rzeczy zdarzają. Trzeba to potępiać i to potępiamy, ale to nie znaczy, że nie możemy maszerować, zwłaszcza, że większość ludzi maszerowała, tak jak podsumowaliśmy to, panowie, bezpiecznie, bez żadnych burt. Ja fajny taki obrazek zauważyłem, zakładam, że to była prowokacja. No, wisi flaga LGTB, kamera czeka, aż ktoś to obrzuci, zerwie, nikt tego nie zrobił. Albo idzie nauczyciel czarnoskóry, cudzoziemiec, który uczy angielskiego w Polsce i z polskiego Onetu, który należy do Niemców, podchodzi dziennikarz i próbuje tak naprawdę prowokować tego człowieka do wypowiedzi, że w Polsce jest źle, że on jest prześladowany, a on wręcz od
odwrotnie mówi, że kocha Polskę, że Polacy są dla niego super mili. Także na siłę robienie takiej polityki, i tutaj pan redaktor wspomniał, że jedna z telewizji no, zaczęła pokazywać, no w tym roku był porządek, no to pokazali, jak było rok temu, że były jakieś zadymy. Jak ktoś włączył ten telewizor i nie usłyszał, że to jest materiał z rok temu, to mógł pomyśleć, że to jest z tego roku. W związku z tym jest to taki pewien rodzaj manipulacji, nie wiem w imię czego, w imię skłócenia nas znowu. No przyjmijmy, że mamy system demokratyczny i każdy ma prawo tak wyrażać, ale jeżeli wyraża jest w sposób zły i negatywny, to oczywiście będziemy to negować i to robimy. Także uczmy się tej demokracji, szanujmy się i jeżeli ktoś chce maszerować, to mu na to po prostu pozwólmy.
Pozwoli pan, że na koniec wtrącę jeszcze naszego spotkania, bo czas już minął. Ten redaktor tego portalu, którego pan tutaj nazwę wymienił, redaktor naczelny, napisał na łamach portalu, że zobaczyliśmy przerażające obrazy dzikich hord ludzi szukających zadymy w centrum Warszawy. I to tyle cytatu. Dziękuję panu. Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I Mirosław Marcinkiewicz, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Dziękuję, pozdrawiam państwa. Miłej soboty i niedzieli.
Króciutka przerwa i za moment powracamy. Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Powracamy. Kolejna dwójka naszych telefonicznych rozmówców. Poseł Bogusław Wątor, Lewica. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry państwu.
Oraz Marcin Sygutowski, reprezentujący Konfederację.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, czego można się jeszcze spodziewać na granicy z Białorusią? Kryzys zdaje się pogłębiać, migrantów jest coraz więcej, prowokacji także i też nie wydaje się, żeby sytuacja miała się poprawić z dnia na dzień czy w najbliższym czasie. Bogusław Wątor na początek, Lewica.
Znaczy, ja uważam i chciałbym, żeby tak się stało, żebyśmy bardziej umiędzynarodowili kwestie związane z tym, co się dzieje na granicy. Co rozumiem przez to, żeby umiędzynarodowić? To, żebyśmy jak najwięcej państw Unię Europejską i nie tylko wciągali w ten temat. Bo po prostu czym więcej będzie się interesowało tą sprawą państw, czym Komisja Europejska będzie tym tematem żyła, to tym lepiej dla nas, no bo pamiętajmy, że my tego konfliktu w układzie bilateralnym nie rozwiążemy. Tu musi być dosyć mocna siła dyplomatyczna, muszą być działania różnych państw, muszą być wprowadzane sankcje, więc to oddziaływanie musi być przeogromne, a żeby takowe było, no musimy tutaj współdziałać, współpracować i włączać jak najwięcej partnerów. Także ja uważam, że to jest rzecz jakby na dziś najistotniejsza i najważniejsza.
I teraz Marcin Sygutowski, Konfederacja.
Szanowni państwo, jak najbardziej zgadzam się tutaj ze słowami pana posła, ale dodatkowo chciałbym tutaj uwzględnić te aspekty właśnie, które teraz obserwujemy, te aspekty na przykład zewnętrzne, które obserwujemy, gdzie prezydent Biden tak dosyć w taki sposób mało ukryszający właśnie swoje zdanie na ten temat. Nie do końca tutaj możemy czuć to wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, ale tak samo słabo czujemy to wsparcie z Unii Europejskiej, dlatego musimy być tutaj przygotowani na te spore działania właśnie wewnętrzne, czyli na pewno na szeroką skalę powinniśmy rozpocząć rozprowadzanie propagandy na terenie krajów arabskich, by uświadomić tych potencjalnych migrantów, którzy są zmanipulowani do tego, by właśnie tutaj do nas przybyć, do tego ten reżim Łukaszenki pokazuje całkowicie inny ten świat, inne realia, które tutaj na nich czekają, dlatego ta propaganda powinna być naprawdę bardzo stanowca i ten zakres dyplomatyczny w krajach arabskich nasz powinien być bardzo mocno rozszerzony, tak samo jak budowa muru, który zapowiadany jest już od dawna, a tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie ma jego ani kawałka, tak? A te zapory, które dzisiaj widzimy je na relacjach polskich żołnierzy w mediach, widzimy, że tu po prostu nie wystarczają. Migranci dostają kolejne narzędzia do forsowania tych naszych zasiek. Nie możemy narażać aż tak bardzo naszych żołnierzy, którzy po prostu nie mogą do końca spełnić swoich zadań, w związku z tym, że nie mogą przecież oficjalnie tak użyć tam broni palnej, nie mogą do tych ludzi strzelać, bo nie o to tutaj chodzi, żeby w ten sposób agresywny reagować, bo właśnie na to czeka strona reżimowa, strona Łukaszenki. Dlatego te wszystkie takie radykalne działania już powinny być dawno wdrożone. Już powinniśmy widzieć właśnie budowę tego muru. Całe te działania propagandowe na dzień dzisiejszy motamy się pomiędzy właśnie zachowaniami, co zrobi Unia Europejska, co zrobi NATO, w jaki sposób, czy mamy ich prosić, czy sami pomogą. Totalny chaos.
Ale oni pomagają. Jeżeli mogę wejść w słowo, oni pomagają. No byli wysocy urzędnicy unijni, przecież byli w Polsce. Prowadzili rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Panowie, apeluję, żeby nie jednocześnie naraz.
Z prezydentem Rosji. Ja czuję bynajmniej wsparcie Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej dla nas. Pytanie jest też, na ile nasz rząd tego wsparcia oczekuje, bo ja byłem nie tak dawno na konferencji międzynarodowej, międzyparlamentarnej i byłem świadkiem rozmowy parlamentarzysty niemieckiego z ministrem spraw wewnętrznych i on pytał się go, czy trzeba pomóc Polsce, czy coś robimy w tym zakresie. No i minister spraw wewnętrznych Niemiec odpowiedział mu, że on rozmawiał ze swoim odpowiednikiem w Polsce i zaproponował daleko idącą pomoc. Powiedział, że co oczekujemy, to Niemcy zrobią i też wysłanie policji niemieckiej na granicę, żeby wsparła. No nie chciał nasz minister tej pomocy, więc tutaj jest też pytanie, na ile nasz rząd oczekuje i jaką pomoc ze strony czy chociażby Unii Europejskiej, czy innych państw.
Panie pośle, nie chcę tutaj bronić może działań naszych władz, bo nie do tego to zmierza, ale myślę, że na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, rozmawiałem tutaj, mam dużo znajomych żołnierzy, którzy tam są, którzy tam przebywają, którzy dowodzą po części tam swoimi bateriami. I mówią, że po prostu to wystarczy, to co oni tam są, tam jakby nie potrzeba.
Ale przenikają, przepraszam, że ja wejdę w słowo, ale przecież przenikają przez granicę migranci. To cały czas to widzimy, bardzo. To mówią mieszkańcy, mówią organizacje te, które są już bardziej w głębi Polski, że co chwila spotykają się z emigrantami.
Tak, dla mnie potrzeba więcej głębszych działań odnośnie właśnie dyplomacji, odnośnie tego, żeby... Bo tych ludzi już się nie zawróci, ani Łukaszenka, ani my, nikt ich nie zawróci, tak? Nikt ich nie odwiezie z powrotem. Oni tam będą walczyć, a po prostu aż części się przestanie.
Ale duża część z nich mówi, że oni z chęcią wrócą, jak zobaczyli to wszystko, jak wygląda, tylko że nie mają szansy.
Tak, teraz już nie mają szansy, tak? Dlatego tutaj musimy szukać tego rozwiązania i tej jakiejś dyplomatycznej strony, tak, żeby po prostu tych ludzi naprawdę bezpiecznie odtransportować do ich terenu zamieszkania i w ten sposób próbować rozładować ten poważny kryzys.
Panowie, to jest pomoc, kiedy dzisiaj dowiadujemy się, że przy granicy pojawią się wojska brytyjskie w liczbie 10 osób i to będą osoby, które będą pomagały w zabezpieczeniu budowy tego płotu, który obecnie się znajduje.
Znaczy, ja uważam, że nawet 10, 15, 20 osób z różnych państw, jakby było, to jest to wciągnięcie w ten temat właśnie tych państw, a dla nas to jest dobre. Więc nawet jak to jest kilka osób, to jest to dobre, bo w tym momencie jest to też temat tamtego państwa, nie tylko temat nasz Polski, bo ich to też dotyczy, oni też bronią tej granicy, bo pamiętajmy, że jest to granica Unii Europejskiej, więc wychodzi to w szerszy punkt widzenia, więc ja z tego powodu się cieszę, nieważne ile osób, ważne, żeby inne państwa tam były.
Panie pośle, tak czy nie dla budowy muru przy granicy z Białorusią?
Muru, tak mówiąc w cudzysłowie, bo jeżeli mówimy o tym, że mamy zbudować mur, to ja jeszcze dodam, to wykopmy fosę i cofajmy się w XVIII wiek. My powinniśmy dzisiaj technologicznie nowoczesne zastosowania stosować tak, żeby właśnie nikt się nie przedarł przez granice naszego państwa. Bo jednak widzimy, że te zasieki, czy te płoty, to wszystko, co zostało do tej pory zrobione, to utrudnia, to nie ulega wątpliwości, to utrudnia przekraczanie granicy, ale nie jest w pełni skuteczne i ja bym oczekiwał, żeby takie było zabezpieczenie granicy, które będzie bardzo skuteczne. I drugą rzeczą, żeby środki finansowe, które są wydawane na to, były wydawane transparentnie, żeby nie było za chwileczkę, tak jak mieliśmy z różnymi rzeczami przy walce z COVID, a w tym kierunku to widzę idzie, no bo przecież środki są wydawane można powiedzieć bezpośrednio, bez ministra, bez jakiejkolwiek kontroli.
Panowie, czas też powoli nas się kończy, a chciałbym jeszcze zadać się również panom pytanie o Dzień Niepodległości, o nasz wielki Dzień Niepodległości, który w tym tygodniu obchodziliśmy. To był marsz, ten marsz w Warszawie, marsz narodowców, zadymiarzy, chuliganów, marsz czy marsz niepodległościowy, gdzie szło 100-150 tysięcy, jak podają różne źródła osób i tyle. I który obraz był prawdziwy? Marcin Stygutowski na początek.
Szanowni Państwo, no w tym roku niestety po raz pierwszy od kilku lat musiałem uczestniczyć tylko w tym marcu duchowo i ze względów zdrowotnych nie dałem rady dotrzeć do Warszawy, ale jako wieloletni uczestnik tych marszy widziałem różne twarze, różne oblicza. Zawsze jeżdżę tam z całą rodziną, zawsze jeżdżę tam ze znajomymi, z całymi rodzinami jedziemy, nieraz kilka dni wcześniej już wyjeżdżamy, żeby sobie tu zwiedzać troszkę naszą stolicę i całkowicie inny zawsze jest, inny obraz tego na żywo, a całkowicie inny obraz tego, co widzimy w telewizji. Bardzo często połomarki
wracają. Ale w tym roku pokazywane były dwie różne rzeczywistości.
Tak, a trzecia jest jeszcze tam. Szanowni Państwo, wracając często z marszu do hotelu, włączając telewizor, okazywało się, że co tam się wydarzyło, a tylko kompletnie nie widziałem. Dlatego w związku z, myślę, że w tym roku, w związku z tym całym przygotowaniem, całą tą otoczką tego marszu, że to nie udało się prowokatorom zorganizować na tyle dobrych prowokacji, żeby coś tam wykreować w trakcie trwania tego marszu. I może też ten troszkę charakter, ten bardziej taki narodowy tutaj, pozwolił właśnie na taki naprawdę piękny przemarsz patriotów i piękną manifestację tego święta. I myślę, że chyba każdy z nas sobie życzy, żeby właśnie co roku w ten sposób wyglądał właśnie ten marsz, żeby coraz więcej ludzi mogło w nim uczestniczyć, nie obawiać się właśnie tych prowokacji, nie obawiać się tego, że coś tam może się wydarzyć, że komuś coś się może stać. Dlatego myślę, że obraz tego marszu naprawdę trzeba zobaczyć samemu na żywo i wtedy ktoś, kto był, ktoś, kto uczestniczył, naprawdę może wiarygodnie powiedzieć, jak tam jest. A oglądając w jednej, czy w drugiej, czy w trzeciej telewizji, naprawdę trzeba wyciągać tylko swoje wnioski, a nie polegać tylko na tym, w jaki sposób przygotowywane są właśnie niektóre relacje z tego marszu.
Panie pośle, jakim pan widział marsz w Warszawie?
Ja tylko tak powiem, tak żartem, co do relacji, no to myślę, że pan będąc już trochę w polityce, to się nie dziwi. No na tym też polega, znaczy może nie tyle rola mediów, bo może rola powinna być inna, ale tak działają media, że za sensacją gonią. Ja też często jestem zdziwiony relacją posiedzeń Sejmu, patrząc do rzeczywistości. Ale przechodząc do tego, o czym rozmawiamy, ja cieszę się z
jednego, że ten marsz był spokojniejszy niż w latach ubiegłych, że tych incydentów było zdecydowanie mniej i nie były one aż tak radykalne, jak było to wcześniej. No, jeszcze trzeba by było popracować nad językiem, który na tym marszu był, no bo słyszeliśmy tam język nienawiści, słyszeliśmy język, który no, jest rasistowski, który praktycznie biorąc no, nie budzi pojednań, a raczej dzieli, a przecież święto narodowe powinno być świętem nas wszystkich, od lewej strony do prawej strony. My wszyscy powinniśmy świętować i ja chciałbym, żeby ten marsz faktycznie przebiegał w takim, na takim poziomie, o którym mi się marzy, żebym ja też mógł w nim zauczestniczyć z dumą. Ale narodowcy, jak już tak
ale
rozmawiamy,
może,
no to dali popis
ale
w Kaliszu następnego dnia. Więc trochę... Proszę?
Przecież może pan, ja mogę, pan może, nasze rodziny mogą, wszyscy mogą.
No tak, ale wie pan, ja nie będę podpisywał się pod hasłami, które nie są hasłami demokratycznymi, wolnościowymi i tak dalej, no bo to nie jest według mnie ten kierunek. My żeśmy odzyskali niepodległość i właśnie powinniśmy tutaj na tym się skupić. Dzisiaj mamy nasz kraj, w którym żyję ja, żyje mój tutaj pan redaktor, inne osoby, z którymi tutaj rozmawiamy, czy tak dalej. To jest kraj dla nas wszystkich i wszyscy powinniśmy pewne święta narodowe świętować i nie powinniśmy uprawiać w tym momencie polityki, a tym bardziej podnosić haseł, które praktycznie biorąc są upokarzające dla części społeczeństwa.
Panowie, musimy kończyć. Dziękuję. Poseł Bogusław Wątor, reprezentujący Lewicę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Marcin Sygutowski reprezentował Konfederację.
Dziękuję państwu serdecznie.
I za moment w Lubuskim Forum ostatnia. Dzisiaj para rozmówców. Lubuskie Forum, powracamy. Ostatnia para rozmówców. Anna Chinalska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Jest także Tomasz Rafalski, reprezentujący wojewodę lubuskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
I zaczynam od sytuacji na granicy z Białorusią i poproszę o kolejne komentarze oraz prognozy co do przyszłości tego kryzysu. Będzie wygaszał się powoli, czy będzie eskalował? Pani Anna Chinalska, PSL, proszę.
Dziękuję bardzo. No niestety tam sytuacja, jak wiemy, na granicy jest no, bardzo trudna i w sposób okrutny i cyniczny tak napędzana przez reżim Łukaszenki. Na wtorkowym posiedzeniu prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie przedstawił tutaj nasz obraz, jak PSL widzi i co można zrobić, żeby tą trudną sytuację rozwiązywać. Na pewno trzeba iść tutaj wielotorowo, bo to jest to takie zagrożenie dla bezpieczeństwa i Polaków, i Europy, o czym mówili tutaj też szanowni przedmówcy. I prezes PSL powiedział, że potrzebna jest współpraca i w kraju zgodnie z opozycją i działania dyplomatyczne, bez których Polska naprawdę sobie nie poradzi. I podał tutaj takie przykłady, że trzeba natychmiast zablokować te kanały transportowe do Mińska, te linie lotnicze, które przerzucają po prostu dziesiątki ludzi każdego dnia.
Tylko pytanie, czy jest to technicznie możliwe? Czy jest to technicznie możliwe, pani Jacyn?
Słyszeliśmy z przekazów Unii Europejskiej, że mają możliwości takich nacisków na linie lotnicze. I
ale przecież pani doskonale, ale przecież, przepraszam. Ale pani doskonale przecież wie i zdaje sobie z tego sprawę, że samoloty nie muszą lądować w Mińsku. Mogą na zupełnie innym lotnisku, na przykład w Moskwie.
Z pewnością tak, ale trzeba robić wszystko, żeby utrudniać to przerzucanie ludzi. Po prostu. Trzeba działać wielotorowo. I następnie, co można zrobić, to trzeba uruchomić też dyplomację unijną, aby zablokować informacje dla obywateli Iraku i innych państw, że to jest dobra ścieżka tranzytowa, bo ona jest bardzo zła. Bo tu widzimy przemoc, choroby, złe warunki klimatyczne i tak dalej. I o czym mówili tutaj też przedmówcy, ja się też z tym zgadzam. Rząd musi podejmować działania i w OBWE tutaj, i w Radzie Europy w sprawie tej sytuacji na granicy. Tu musi być wspólne zaangażowanie, po prostu trzeba działać razem z Frontexem, bo oni też mają większe doświadczenie w sprawach tych kryzysów na granicy. Bo to jest, tak jak wiemy, wschodnia granica Unii Europejskiej.
I Tomasz Rafalski, proszę.
Ach, ja tu się też oczywiście zgadzam, że te działania muszą być wielotorowe, wielofalowe, tak? Połączone z organizacjami międzynarodowymi, nie tylko z Unią Europejską, ale również z NATO, przynajmniej w możliwości znalezienia wspólnego wyjścia. No ale jak, przepraszam bardzo, ale jak ja słucham teraz posłów opozycji, i polityków opozycji, nie mówię tu o mojej przedmówczyni, ale członkach Platformy Obywatelskiej, którzy w sierpniu jeszcze mówili wpuśćcie, to jest tylko 30 osób i jest tylko tam kotek. Później były dzieci z Michałowa, biegali posłowie z reklamówkami, przyjeżdżali z pizzą i oni teraz mówią nam, jak w zasadzie mamy postępować, bo oni znajdują na to remedium jakieś. No proszę zostawić tą sprawę rządowi Prawa i Sprawiedliwości, które od samego początku postępuje w tej kwestii słusznie. I myślę, że tutaj ta nasza jedność jest dużo ważniejsza niż podpowiedzi ze strony opozycji. My prosimy tylko jedno. Proszę nam nie przeszkadzać.
Ale czy w pana ocenie ta poniedziałkowa dyskusja sejmowa na temat sytuacji na granicy z Białorusią pokazała, że polska klasa polityczna w jakimś stopniu potrafi wznieść się ponad podziałami?
Powiem tak, że pokazała, że jest na to szansa. Że możemy, że jednak jest jakieś zrozumienie, co prawda to trwało kilka miesięcy, ale do jakichś powoli racjonalnych wniosków dochodzą niektórzy posłowie, bo część oczywiście mediów i część posłów opozycji wciąż atakuje, bo po prostu mają to w swojej DNA, nawet nie dobro państwa, tylko jakąś niechęć dziką do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale proszę państwa, to nie jest koniec tej całej sytuacji, nawet z dzisiejszych nocnych doniesień Straży Granicznej dostajemy informację, że coraz bardziej aktywnie w niszczeniu zapór na granicy biorą udział żołnierze białoruscy czy służby specjalne Białorusi, a migranci zostają wyposażeni w gazy łzawiące, żeby dochodziło do pewnego rodzaju starć. Więc to naprawdę jest konflikt wysokiego ryzyka. I trzeba sobie szczerze powiedzieć, Białoruś jest w tym konflikcie tylko pośrednikiem, a tak naprawdę z tylnego siedzenia tym wszystkim steruje Federacja Rosyjska i Władimir Putin.
Pani Anna Chinalska, te działania podjęte przez nasze służby są wystarczająco adekwatne? Przede wszystkim, czy są wyważone do tej sytuacji kryzysowej, którą mamy?
Więc uważam, że też powinna być w tej sytuacji, jakiej trudnej sytuacji niewątpliwie, jaka jest, będzie z pewnością ten konflikt się rozwijał, będzie eskalacja jeszcze większa. i będzie dochodziło do wielu trudnych sytuacji, ale tak jak tutaj mówili wcześniej przedmówcy, można po prostu wprowadzić sankcje dla Białorusi i w ogóle, czyli można działać jakby wielotorowo, nie? Ja uważam, że powinien być jakby jawność też tej sytuacji, bo utrzymanie zakazu pracy dziennikarskiej na granicy może być też rozumiane jako próba utajnienia działalności niezgodnej z prawem i właśnie z ludzką przyzwoitością. Także uważam, że po już zniesieniu tego stanu wyjątkowego powinno być wprowadzone utrzymanie właśnie, że dziennikarze mają prawo widzieć, co się dzieje i przekazywać też społeczeństwu, bo do nas często bardzo sprzeczne informacje docierają.
I ostatnie pytanie do Państwa, wspólne pytanie. Jakim Państwo widzieliście Marsz Niepodległości w Warszawie? To była manifestacja narodowej dumy, radości z odzyskania niepodległości, czy marsz, jak go niektórzy nazwali, narodowców, ludzi skrajnych w poglądach i niebezpiecznych? Tomasz Rafalski.
Ja uczestniczyłem wielokrotnie w Marszu Niepodległości i zdaję sobie z tego sprawę, że bywały różne incydenty. Ja nigdy ich akurat też miałem to szczęście, że nie widziałem, ale widziałem za to ludzi, którzy byli obok mnie. Byli to kombatanci, były to rodziny z dziećmi, młode matki, osoby starsze, ludzie różnych narodowości, podkreślam. W tym roku na przykład była piękna reprezentacja mniejszości wietnamskiej, ubrana w swoje narodowe stroje, przepasana biało-czerwonymi elementami. I ja mam pytanie do dziennikarzy TVN-u, czy to też byli może polsko-wietnamscy neofaszyści. Zgadza się, to jest demokracja. Tutaj mi kolega Pinkowski wcześniej mówił. Nie możemy zabronić tym ludziom, którzy w sposób ostrzejszy wykazują swoje, no nie wiem, powiedzmy, swoją miłość do ojczyzny. Ale mieliśmy niedawno strajk kobiet. Był absolutnie wulgarny i miał takie same. A co nie słyszeliśmy krytyki ze strony zarówno mediów, które atakują rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak i polityków. Nie przeszkadzały im wulgaryzmy, nie przeszkadzało hasło 8 gwiazdek. I nagle teraz czują się oburzeni, że było wulgarnie. No jest to wysoki poziom hipokryzji. Marsz Niepodległości z roku na rok rozbija się coraz bardziej. Muszę powiedzieć, że samo święto niepodległości ma coraz większy wydźwięk. Ja rozumiem, że niektórych od tego brzuchy bolą, ale tak jest, mnie to cieszy. I no, powiedzmy sobie szczerze, niech będzie tak dalej.
I jeszcze pani Anna Chinacka.
A ja mieszkam na prowincji i inaczej wyobrażam sobie te świętowanie tego dnia. I przytoczę tutaj taką piękną myśl. Każdą myślą, każdym słowem buduj obraz Polski i pielęgnuj polską mowę. To piękne motto przyświecało obchodom Święta Niepodległości w naszej wiejskiej szkole zawsze. Chcieliśmy wspólnie, radośnie świętować, szanując siebie wzajemnie i polską tradycję, bo być patriotą dziś to także być uczciwym, płacić podatki, dbać o środowisko. I teraz, co słyszeliśmy w skali kraju po Marszu Niepodległości? Owszem, przeszedł przez stolicę bez zakłóceń i dużych takich incydentów większych. Ale niestety władza oddała państwo 11 listopada w ręce Roberta Bąkiewicza. To on i jego armia wyznaczyła państwowy kanon patriotyzmu, taki skrajny. Czy tak ma wyglądać ta nasza radość z odzyskania niepodległości? Na pewno nie. Petardy, race, wrogi język nienawiści, atak na flagę Unii Europejskiej czy spalone flagi Niemiec i podobizna Tuska. Jest mi normalnie wstyd, że palenie flagi Niemiec na przykład kojarzy się komuś z patriotyzmem. Niestety po prostu te elementy skrajne no, miały gdzie się wykazać. I jeszcze dodam, że na marszu, który miał charakter uroczystości państwowych, nie pojawił się ani wicepremier Jarosław Kaczyński, nie było ani premiera rządu polskiego, ani prezydenta. Dlaczego? Uważam, że władza, legalizując ten marsz, wbrew postanowieniom sądu, chciała przypodobać się jego uczestnikom. a narodowcy
Czy pan się odniesie do tego jeszcze? 30
lepiej
sekund.
Są zorganizowani.
No, odniosę się. To jest właśnie ta 30
sekund.
Opozycyjna demokracja, czyli jednym wolno, innym nie. No to jest to, co ja mówiłem przed chwilą. Jeżeli były dewastacje kościołów, wrogie hasła, palenie świeczek pod biurami posłów, to wszystko było okej, bo to było skierowane w rząd PiS-u. A tutaj pozwolono ludziom iść, niezależnie od ich poglądów. Mogli iść ludzie z lewicy, centrum, liberałowie, mogli iść ze swoimi
hasłami. Ale nie można
tak na dobrą
przekraczać pewnych barier.
Ale pani uważa, tylko że tylko w jedną stronę tych barier nie można przekraczać. Albo jesteśmy konsekwentni, uważamy, że demokracja jest dla wszystkich, a nie tylko dla jednych. Więc tak jest, wie pani, przedstawiała pani tutaj, przypomniała pani Niemcy. No Niemcy, piękny, demokratyczny kraj, mają w swoim kraju taką partię, która się nazywa NPD. Jest to partia neofaszystowska i współuczestniczy w rządzeniu niektórymi landami. Dlaczego
uważasz, że zamykam naszą dyskusję. To było Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Jako ostatnia para usłyszeliśmy panią Annę Chinalską z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo państwu. Miłej niedzieli i zdrowia. Gorąco zachęcam. Szczepmy się, kto może.
To z kolei wojewodę lubuskiego reprezentował Tomasz Rafalski. O.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.
I to było Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Bogdan Sadowski, dziękuję. Jest południe.